Słuchacie Pierwiastka Marii. Dziś co nieco o edukacji. Na początek może o stosunku Marii Curie-Skłodowskiej właśnie do tej dziedziny życia, czyli do edukacji. Myślę, że takim dobrym punktem zaczepienia będzie jej słynny cytat.
Słynny,
skądinąd. Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w dzisiejszych szkołach jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić niż uczyć w tych szkołach.
No nieźle.
To chyba dobrze obrazuje jej stosunek do całej tej otoczki związanej z nauczaniem, a także do systemu nauczania, który, no wiadomo, różnił się sporo w stosunku do tego, jaki mamy dziś, ale jednak chyba problemy są zbliżone.
No tak, ale Maria zawsze podkreślała, że cała jej droga naukowa, którą przybyła, że to właśnie dzięki jej nauczycielom, których poznała, mogła w ogóle do tego dojść, ponieważ zawsze mówiła, że stawiali dużo na zajęcia praktyczne. I też nie należy zapominać, że Maria oprócz fizyki i chemii, z których obu dostała Nobla z obu przedmiotów, doskonale znała też matematykę i władała też rosyjskim, niemieckim, angielskim, no i oczywiście francuskim.
Była bardzo zdolna na pewno i też jest taki inny cytat mi się przypomniał, może tak trochę nawiązując do tego tematu. Otóż każdy rodzi się ciekawy świata, tak słyszałem, ale tę ciekawość świata zabija szkoła.
O.
I teraz w tej audycji postaramy się, w dzisiejszym wydaniu postaramy się odgadnąć, jakie to metody mogą wpłynąć na to, aby jednak tej ciekawości nie zabić, bo myślę, że to uratowało Marię od tego, no, żeby nie skończyć tak jak zwykły pospolity człowiek, tylko jednak wybitna jednostka, że to ta ciekawość jej świata przetrwała, zawdzięcza to swoim nauczycielom, a także ich podejściu. To co, może posłuchamy w takim razie historii Marii związanej właśnie z edukacją.
No to słuchajmy.
Posłuchajmy.
Po ślubie Maria i Piotr oddali się do reszty swoim badaniom nad pierwiastkami promieniotwórczymi. Pod koniec XIX wieku nieznane były jeszcze skutki zdrowotne radioaktywności, więc podczas lat badań uczeni przyjęli niepojętą dzisiaj dawkę promieniowania. Pracujący z radioaktywnością naukowcy doznawali poparzeń skóry i rozwijały się u nich nowotwory. W okresie wytężonej pracy nad wydzieleniem pierwiastków promieniotwórczych Maria trzykrotnie była w ciąży. Urodziła dwie zdrowe córki, ale jedna z ciąży zakończyła się poronieniem. Uczona przypisywała utratę dziecka przepracowaniu, nie będąc jeszcze w pełni świadoma wpływu, jaki na jej organizm wywierało promieniowanie. Pierwsza z córek, Irena, urodziła się we wrześniu 1897 roku, 2 miesiące po odkryciu polonu. Młodsza córka, Ewa, przyszła na świat rok po pierwszym Noblu dla państwa Curie, czyli w 1904. Maria była bardzo troskliwą i opiekuńczą matką. Prowadziła zapiski dotyczące rozwoju dzieci. Obowiązki rodzicielskie dzieliła z mężem. Co ciekawe, Piotr sam na to nalegał, argumentując, że potrzebuje jej w laboratorium. Maria dbała zarówno o edukację córek, jak i rozwój fizyczny. Dziewczynki znały język polski, uczyły się szycia, gotowania i ogrodnictwa. Sama Maria nie miała jednak dobrego zdania o systemie nauczania proponowanym przez państwo.
Trudne były warunki kształcenia moich córek w SKO. Młodsza, małe jeszcze dziecko, potrzebowała głównie życia higienicznego, spacerów na świeżym powietrzu i tylko elementarnej nauki. Okazywała już żywą inteligencję i niezwykłe uzdolnienie do muzyki. Starsza jej siostra przypominała ojca z racji podobnej inteligencji. Jakiś czas uczęszczała do szkoły prywatnej w Paryżu. Nie chciałam jednak oddać jej do liceum, ponieważ zawsze uważałam, że długie godziny lekcyjne źle wpływają na zdrowie dzieci. W większości istniejących obecnie szkół za dużo czasu poświęca się różnym ćwiczeniom ustnym i pisemnym, wskutek czego za wiele pozostaje do odrobienia w domu. Uważam też, że na ogół szkoły te niewłaściwie prowadzą ćwiczenia praktyczne.
Razem z kilkoma przyjaciółmi postanowili przeciwdziałać temu, co ich zdaniem nie rozwijało odpowiednio ich dzieci i nie rozbudzało w nich pragnienia rozwijania swoich pasji. Stworzyli coś w rodzaju szkółki, w której każdy z uczonych zajmował się wykładaniem różnych przedmiotów.
Każdy z nas podjęło się wykładu pewnego przedmiotu dla całej młodej gromadki. Wszyscy byliśmy bardzo zajęci innymi rzeczami, a dzieci różniły się wiekiem. Niemniej jednak doświadczenie wypadło nader zachęcająco. Udało się połączyć elementy zasadnicze, naukowe i literackie, składające się na pewną całość kultury, którą pragnęliśmy im przekazać. Wykładom naukowym towarzyszyły ćwiczenia praktyczne, budzące wielkie zainteresowanie w dzieciach. Takie nauczanie, trwające przez 2 lata, okazało się dla większości dzieci bardzo korzystne, a już specjalnie dla mojej starszej córki. Dzięki niemu mogła wstąpić do wyższej klasy jednego z kolegiów paryskich i zdać bez trudu egzamin maturalny w wieku wcześniejszym niż to zwykle się robi.
Obie córki rozwijały swoje talenty pod czujnym okiem rodziców. Irena zajęła się naukami ścisłymi i w 1935 dostała Nagrodę Nobla z dziedziny chemii, a młodsza córka Ewa zasłynęła nie tylko jako biografka matki, ale też jako pianistka i działaczka UNICEF-u.
Wiesz, co jest ciekawe, Jacku, że Maria Skłodowska zauważała bardzo dużo tych wszystkich wad, które teraz też są wytykane w nauczaniu.
Też się właśnie zastanawiam, jak to jest, że minęło tyle lat, a wciąż problemy w szkole są takie same. A przecież istnieje dużo metod nauczania innych, a jednak cały czas tkwimy w tym samym.
No właśnie.
Jakie ty masz przemyślenia ze szkoły? Może masz coś takiego, co sprawiło, że opuściłaś się może w nauce, albo coś było takiego?
Ja? Niemożliwe.
Co... Nie bądź.
Zawsze byłam wybitną uczennicą. Ale nie, to trzeba przyznać, że czasami podejście nauczycieli potrafi mocno, mocno podciąć skrzydła.
I zniechęcić.
I zniechęcić. Chociaż miałam niektórych fantastycznych nauczycieli, zwłaszcza mój pan od polskiego, który zawsze dawał nam wszystkie lektury ponad. A jednak bardzo dużo, dużo zapamiętałam wrażenie.
To też jest ciekawe, czy problem tak naprawdę leży w nauczycielach, czyli tak naprawdę w jednostkach, czy w całym systemie? Czy może trzeba zmienić system, czy jednak jest to sprawa...
System się zmienia, Jacku, nie wiem, czy wiesz.
System się zmienia, no teraz rzeczywiście mamy pewne zmiany. W sumie to jak zaczynałem gimnazjum, to było coś nowego. Teraz nagle się okazuje, że znajdę się w takiej elitarnej grupie, która była w ogóle w tym gimnazjum. Bo teraz
no właśnie, ile to w ogóle roczników przeszło przez to gimnazjum?
2001 rok chyba? Czy no to 99, załóżmy. Nie, 99 to był początek gimnazjum.
No to jest 15, 16, także, 17.
No niecałe 20 lat nawet. 20-lecie gimnazjum. Teraz jak się powie, że się nie chodziło do gimnazjum, to tak naprawdę nie będzie wiadomo, czy ktoś jest tak bardzo stary, że nie chodzi do gimnazjum, czy jednak jest tak młody.
No właśnie. Ale wiesz, co jest też jeszcze interesujące, że w szkołach, nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja zauważyłam, że bardzo dużo przedmiotów, na które chodziłam, musiałam brać dodatkowe korepetycje, żeby nadążyć tak naprawdę za materiałem.
No właśnie, chodzimy do szkoły, dosyć dużo godzin poświęcamy na szkołę. Jest cały program opracowany przez specjalistów. Mimo to, że jeżeli ktoś chce dobrze, czy to napisać egzamin maturalny, czy nie wiem, po prostu dobrze nadążać za materiałem i być ponadprzeciętną, no musi brać te zajęcia dodatkowe jednak, a to przecież kosztuje nie tylko czas, ale i pieniądze.
No.
Ciekawe, jak to zmienić. Są pewne sposoby alternatywnego nauczania i się okazuje, że ustawa właśnie o edukacji zapewnia możliwość rezygnacji ze szkoły i to w dosyć prosty sposób, przynajmniej w teorii, w prosty sposób można z tej edukacji szkolnej zrezygnować. Rodzice mogą zdecydować się na indywidualne nauczanie dla dziecka właśnie w domu. No i tak jak się czyta opinie czy różne artykuły w gazetach na ten temat, okazuje się, że jest to dużo bardziej skuteczne.
Kurczę, Jacku, wiesz co? Ja jeszcze wrócę chwilę do Marii Curie, bo to jest naprawdę fascynujące, że nie dość, że ona sama była wybitna, to jeszcze jej córki tak naprawdę wyrosły na no co najmniej równie wybitne osobowości. Przecież Irena również miała Nobla, a Ewa Curie swego czasu była w ogóle uważana za jedną z najbardziej powabnych paryżanek.
I tutaj kłania się bardzo duża rola rodziców w kształceniu swoich dzieci, bo wiadomo, szkoła wszystkiego nie zrobi, nawet jak będzie system doskonały, nauczyciel będzie wybitny, to chyba jednak jak rodzic na początku nie zaszczepi w dziecku takiej ciekawości i też nie podpowie może, jak indywidualne zdolności, predyspozycje swojego dziecka rozwijać, to też jest ważne chyba, aby te predyspozycje swoich dzieci w jakiś sposób odkryć, bo tak mam wrażenie, że szkoła nie do końca służy temu, żeby odkryć właśnie te predyspozycje.
No właśnie, gdyby Maria przecież cisnęła swoje córki w tym kierunku, w którym ona sama podążała, to nie mielibyśmy Ewy.
O to chodzi. Musimy w takim razie chyba skupić się na tym, aby znajdować w ludziach i potencjał, rozwijać go. Tylko teraz kto ma to robić? Czy rodzice, czy szkoła?
Zaraz posłuchamy, jak wygląda, jak to Jacek powiedział, dzień typowego polskiego przedszkolaka, więc zostańcie z nami. Zapraszamy po piosence.